Dzisiaj będziemy rozważali nasze niedzielne teksty, a naszym gościem i specjalistą w dziedzinie właśnie Pisma Świętego jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witamy i rozpoczynając prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas, abyśmy właśnie z tą światłem Ducha Świętego przystępowali do rozważania Słowa Bożego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie, przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój.
Ciało moje jest świątynią twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój.
Wypełnij mnie twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Powierzam moje życie.
Święty napełni nasze serca, abyśmy odczytywali to Słowo Boże, które do nas skierujesz. Prosimy Cię o to.
Zachęcam wszystkich słuchaczy audycji Słuchając Słowa Bożego, Szukając Słowa Bożego, by teraz sięgnęli po teksty Pisma Świętego. Podejrzewam, że w wielu domach ma różne agendy liturgiczne, a na pewno każdy ma egzemplarz Pisma Świętego i dlatego zachęcam, by otworzyć sobie Pismo Święte na tych tekstach, które będą dzisiaj rozważane. W Księgi proroka Izajasza, 6 rozdziału, od 1 do 8 wersetu, Psalm 138, następnie fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z 15 rozdziału, wersety od 1 do 11 i z Ewangelii według świętego Łukasza z 5 rozdziału, wersety od 1 do 11. Najpierw tych tekstów wysłuchamy, żeby Słowo Boże mogło nas samo przemówić, a następnie będziemy przyglądali się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Dzięki takiemu układowi myślę, że będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w tych tekstach przesłanie, bo właśnie w takiej kolejności one powstawały, do takiej kolejności wydarzeń się one odnoszą. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Psalm 138. Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnice. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś pomoc mojej duszy. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich i będą opiewać drogi Pana. Zaprawdę chwała Pana jest wielka. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem, chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzyły. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim.
Opisy powołania w Biblii znajdujemy w przypadku niektórych proroków. Tym, co je wszystkie łączy, jest kwestia zaskoczenia ze strony powołanej osoby. Nie spodziewała się takiego wyboru ze strony Boga. Jest on niczym nieuzasadniony i nie musi bazować na jakichś szczególnych czynach czy predyspozycjach powoływanej osoby. Co więcej, Samo spotkanie z Wszechmogącym jest dla niej najczęściej momentem uświadomienia sobie własnej małości i grzeszności. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Izajasz wołał: biada mi, jestem zgubiony. Miał on świadomość, że nie tylko sam jest grzeszny, ale jeszcze przebywa wśród innych grzeszników, co nie wpływa pozytywnie na jego relacje z Bogiem. Temu poczuciu małości ze strony człowieka zazwyczaj towarzyszy podkreślenie świętości Boga, czego obraz przyniosło nam pierwsze czytanie. Widzieliśmy Wszechmogącego, zasiadającego na wspaniałym tronie, otoczonego aniołami, budzącego podziw. Jest to jednak jednocześnie Bóg, który kocha człowieka i chce jego dobra. Dlatego Bożemu objawieniu zawsze towarzyszy zachęta do zaprzestania lęku lub, jak w rozważanym dzisiaj tekście, konkretny czyn usuwający powód lęku, czyli w tym wypadku rozżone węgle oczyszczające wargi Izajasza. Tak więc pierwszym celem ukazania się Boga jest zawsze dobro człowieka, wyzwolenie go z niewoli grzechu i zła, ponieważ dopiero osoba wolna może faktycznie i w pełni spotkać się z Wszechmogącym. Natomiast samo powołanie nie jest przymusem. Musi ono być wolną decyzją człowieka. Dobrze to ilustruje nasz tekst, gdzie Bóg zadaje pytanie: kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Nie jest ono skierowane do jakiejś konkretnej osoby, ale właśnie jest to pytanie bez określonego adresata. Odpowiedź Izajasza ma dzięki temu większą wartość, bo w swojej wolności zgłasza się na ochotnika. Oczywiście, trzeba zauważyć, że Bóg w pewien sposób przygotował go do podjęcia tej misji. Ale właśnie, przygotował, a nie przymusił. Kontakt z Bogiem powoduje, że w człowieku rodzi się nowe życie, przejawiające się w pragnieniu uczynienia czegoś więcej dla Boga oraz dla ludzi, którzy są wokół. Doświadczenie miłości i dobroci ze strony Boga zawsze budzi chęć dzielenia się otrzymanym dobrem. Prawdziwa miłość jest zawsze płodna, a więc towarzyszy jej pragnienie pomnażenia dobra w otaczającym świecie. Wysłuchany psalm responsoryjny jest radosnym śpiewem osoby, która doświadczyła Bożego działania. Psalmista woła: wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem. A w innym miejscu: wybawiła mnie twoja prawica. Są to słowa człowieka, który bardzo namacalnie przekonał się o Bożej mocy i miłości. I właśnie to doświadczenie nie pozwala psalmiście zamilknąć, ale całemu światu oznajmia prawdę o Bogu. Robi to wychwalając Wszechmogącego w różnych sposobach jego działania. Tak więc najpierw wspomina, że Bóg wysłuchuje modlitw. Następnie skupia się na przymiotach samego Boga, wymieniając łaskę i wierność. Czyli dwie bardzo istotne cechy, w których objawia się Boża miłość. Łaska, hebrajskie chesed, o której mówi psalmista, oznacza sprawiedliwą i hojną miłość, niezależną od czynników zewnętrznych. Bóg nie kocha dlatego, że ktoś coś uczynił, ale jego miłość wypływa z samej jego istoty. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Bóg nie potrafi nie kochać, bo przecież On jest miłością, jak naucza święty Jan w swoim liście. Druga cecha, czyli wierność, hebrajskie emet, tylko potwierdza i pogłębia to, co zostało powiedziane o miłości. Wierność Boga przejawia się zwłaszcza w kwestii przymierza, jakie zawarł z ludźmi. Pomimo niewierności ze strony człowieka, Bóg pozostaje wierny. W dalszej części psalmu widzimy, że hymny pochwalne psalmisty, czyli jego świadectwo, przynoszą konkretne owoce, ponieważ doprowadzają wszystkich królów ziemi do słuchania Boga, a następnie do postawy dziękczynienia za skierowane do nich Boże Słowo. Psalmista, dzieląc się swoim własnym doświadczeniem obecności Boga, doprowadza innych do spotkania z Wszechmogącym. Ten fragment Ewangelii wpisuje się w tematykę powołania poruszoną w pierwszym czytaniu. Mocno brzmi w nim stwierdzenie pójścia za Jezusem Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, którzy zostawili wszystko, idąc za Zbawicielem. Co ciekawe, w tym tekście Chrystus nie mówi pójdź za mną czy pójdźcie za mną. A więc w inny sposób to wezwanie musiało zaistnieć. Aby to zobaczyć, przyjrzymy się dokładnie czytanemu fragmentowi. Ewangelista rozpoczyna od ukazania w pewnym sensie zwyczajności opisywanych wydarzeń. Można było wielokrotnie zaobserwować taką sytuację, że tłum gromadził się wokół nauczającego Jezusa. Na pewno ważne miejsce w tych momentach zajmowały same słowa Zbawiciela, treść jego nauczania. Bo jak możemy czytać w innym miejscu, Jezus nauczał z mocą, nie jak ich inni nauczyciele. Tak więc już samo słuchanie nauczania Zbawiciela musiało pociągać ludzi, skoro tak chętnie gromadzili się wokół Niego. Ważnym czynnikiem był pewnie również fakt, że działalność Jezusa nie kończyła się na samych słowach, ale towarzyszyły jej znaki, a wśród nich wiele uzdrowień. Pewnie też nieraz Jezus korzystał z uprzejmości rybaków i nauczał z łodzi, co miało podwójne znaczenie. Po pierwsze, ludzie nie przepychali się, aby być bliżej Niego, żeby się dotknąć Zbawiciela. A to na pewno powodowało, że skoro nie przepychali się, nie pchali się do Niego, mógł w spokoju i bez przeszkód głosić swoją naukę. Po drugie, woda lepiej przynosi fale dźwiękowe, wzmacniając je, dzięki czemu Chrystus był lepiej słyszany. Można powiedzieć, że Jezus korzystał z takiego naturalnego wzmacniacza. Zwyczajność opisywanych wydarzeń znika w momencie, kiedy ewangelista koncentruje się na konkretnych postaciach. to, co zaczyna się dziać, to już nie są powtarzające się wielokrotnie wydarzenia. Jezus wyraźnie wchodzi w troski Szymona, w którego łodzi się znajduje, mówiąc mu, że ponownie wypłynął i zarzucił sieci. Dotyka jego problemu, czyli nieudanego połowu. Pod tą porażką może kryć się coś więcej, bo przecież łowienie ryb było źródłem utrzymania tych ludzi, a więc niepowodzenie mogło skutkować pogorszeniem sytuacji materialnej całej rodziny. Co więcej, polecenie Jezusa podważa w pewien sposób kompetencje rybaków. Oczywiście ten połów był nieudany, ale przecież oni znają się na swoim fachu i wiedzą, jak i kiedy należy łowić. Tak więc słowa Szymona: na Twoje słowo zarzucę sieci, są wyrazem jego pokory i zaufania względem mistrza. Obfitość ryb, które złowili, jest dla Szymona i jego wspólników znakiem potęgi Jezusa. Prawdopodobnie to wydarzenie przemówiło do nich mocniej niż uzdrowienia i inne cuda, o których słyszeli. Było tak, ponieważ w ten sposób Zbawiciel dotknął ich bardzo osobiście. I stąd reakcja Szymona, który w obliczu potęgi tego znaku doświadcza swojej małości i dlatego prosi Jezusa, żeby odszedł. Nie czuje się godny przebywać w obecności kogoś, przez kogo Bóg czyni tak wielkie rzeczy. Wspólnicy Szymona co prawda nic nie mówią, ale pewnie ich odczucia były bardzo podobne. Świętość może czasami przerażać, budzić obawy, że zburzy cały dobrze poukładany świat. I dlatego pojawiają się słowa Jezusa: nie bój się, w której zawarte jest wezwanie do zaufania Bogu, że chce On dobra człowieka, nawet jeżeli to się będzie wiązało ze zburzeniem dotychczasowego świata. Jak nam to pokazała rozważana Ewangelia, Szymon, Andrzej, Jakub i Jan zaufali słowom Jezusa i dlatego poszli za Nim, co wyraźnie było znakiem zburzenia i dotychczasowego świata, o czym świadczą słowa ewangelisty, który podkreśla, że zostawili wszystko.
Thank you.
napisania tekstu, który słyszeliśmy w drugim czytaniu, były pewne kontrowersje związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa, pojawiające się wśród chrześcijan mieszkających w Koryncie. Skoro apostoł reaguje na ten problem, jest dla nas świadectwo, że musiał on bardzo mocno rozpowszechnić się w tej wspólnocie. Dlatego nie powinny nas dziwić mocne słowa zachęty do trwania w wierze, którą on sam głosił, i nieodstępowanie od niej, gdyż odstępstwo grozi utratą zbawienia. Świadectwem zmartwychwstania Chrystusa są osoby, które go spotkały, czyli Piotr i inni apostołowie, a ponadto 500 innych uczniów, z których część jeszcze żyła za czasów świętego Pawła, a więc osobiście mogli dać świadectwo o spotkaniu ze Zbawicielem. Do tego grona dołącza Paweł również siebie. Jest więc wśród tych, którzy osobiście spotkali Chrystusa. Tak więc to słynne wydarzenie pod Damaszkiem nie było tylko wizją, ale rzeczywistym spotkaniem. Patrząc na kontekst analizowany dzisiaj czytań, możemy powiedzieć, że był to moment powołania. Jak w innych przypadkach, Bóg dotknął swoją miłością Pawła, a ten następnie nie mógł nie głosić Jezusa wszystkim ludziom. Bóg nie zmuszał go do podjęcia działalności misyjnej, to jego gorliwość popchnęła go w tym kierunku. Wciąż jednak w życiu apostoła narodów pozostawała obecna świadomość własnej małości, która w usłyszanym tekście wyraża się w pomniejszaniu własnej osoby w porównaniu z innymi, którym Jezus objawił się po zmartwychwstaniu. Świadomość własnej słabości jest dla apostoła narodów tym bardziej zachętą, aby pokładać ufność w Bogu, czego szczególnym przykładem jest wiara w zmartwychwstanie. Bo jak w dalszej części tego listu napisze, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. To stwierdzenie powtórzy jeszcze raz. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Brak wiary w zmartwychwstanie Jezusa nie tylko czyni bezsensowną naszą wiarę, ale co więcej sprawia, że nasza nadzieja na Boże przebaczenie, odpuszczenie naszych grzechów jest bezpodstawna. Tak więc zmartwychwstanie jest podstawowym przesłaniem nauczania o Chrystusie, o czym świadczą również słowa samego Zbawiciela, skierowane do uczniów przed wniebowstąpieniem. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Święty Paweł był tym świadkiem. Czuł się powołany, czuł się wezwany, by właśnie na cały świat nieść prawdę o Zbawicielu, nieść prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Liturgia Słowa piątej niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego, jak pokazały nam wcześniejsze komentarze, mocno skoncentrowana jest wokół tematu powołania. Prorok Izajasz, apostołowie, święty Paweł. Wydaje się więc naturalną kontynuacją tego wątku spojrzenie na nas samych, na nasze życie i nasze powołanie. Rozważanie tekstów biblijnych pokazało nam, że powołaniu zawsze towarzyszy bardzo silne doświadczenie obecności Boga. Jest to spotkanie, w czasie którego powoływani z jednej strony są świadomi wielkości i potęgi Boga, jednocześnie uświadamiając sobie własną małość i słabość. Z drugiej natomiast strony moment powołania był ukazywany jako niesamowite doświadczenie Bożej miłości, która oczyszcza, uzdrawia, napełnia siłami. Jak widzieliśmy, wszystkie powołania dokonywały się w wolności. Żadna z wzywanych osób nie była zmuszana. Za każdym razem był to jej wolny wybór. To, co wydaje się łączyć postacie, o których rozważaliśmy, to wezwanie do głoszenia Bożego Słowa wobec całego świata. Zapraszam słuchaczy dzisiejszej audycji do podzielenia się własnym doświadczeniem Bożego powołania, jak ono się dokonało. Czy również dzisiaj Bóg, objawiając się człowiekowi, uświadamia mu jego słabość, dotyka swoją miłością, leczy rany, dodaje odwagi? Do czego dzisiaj Bóg powołuje? Czy wciąż jest aktualna potrzeba głoszenia Bożego orędzia na całym świecie? Na jakie sposoby i środki Bóg wskazuje dzisiaj? Czy jest może coś, co może przeszkodzić w przyjęciu lub rozwijaniu powołania?
Zapraszam Państwa do telefonów, do naszego studia. Rozważamy te teksty z piątej niedzieli zwykłej roku C. Ksiądz dr Maciej Basiuk-Gadziuk na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej, przybliżył nam właśnie egzegezę, przybliżył nam tą wymowę tych czytań, no i też zaprosił nas do tego dzielenia się, do tego, jak Bóg nieustannie w naszym życiu się objawia, jak powołuje nas, jakie są nieraz przeszkody w realizacji tego powołania. I telefony do naszego studia 56 655 23 55, to jest Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne dla tych wszystkich, którzy posiadają tego operatora, 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Bardzo serdecznie oczekujemy na te telefony. Już odbieramy pierwszy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Proszę wyłączyć radio, dobrze? Halo?
Halo? Halo, halo, halo?
Proszę wyłączyć radio zawsze i słuchamy...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jesteśmy już na antenie. Proszę bardzo.
Ja dzwonię z Sokowa Podlaskiego.
A pana imię?
Mam na imię Bogusław.
Witamy, panie.
I konkretnie odnalazłem się w tym pierwszym czytaniu u proroka Izajasza. A konkretnie w tych słowach jestem mężem o nieczystych wargach i to Słowo Boże mi przypomina te moje nawrócenie i te zmaganie się, mianowicie jeżeli chodzi o Eucharystię, bo początkowo sprawowałem kult formalnie. Słowo Boże słyszałem, ale praktycznie nie słysząc go. I dopiero, halo?
Tak, tak, proszę cały czas mówić, jesteśmy na...
Dopiero współpraca z Duchem Świętym zwróciła moją uwagę na początek właśnie przy świętej. Bo ja na przykład akt pokuty usiłowałem przypomnieć sobie grzechy popełnione i zawsze na myśl mi przychodziły jakieś lekkie przewinienia. I dopiero Słowo Boże, które zacząłem praktykować lekcję divina, właśnie uświadomiły mi, że ja jestem właśnie człowiekiem o nieczystych wargach, czyli niezdolnym do sprawowania Eucharystii jako członek Kościoła. No i rozpocząłem właśnie mozolny proces nawrócenia i zawsze przed mszą świętą modliłem się do Ducha Świętego. I powoli Duch Święty uzdalniał mnie do sprawowania tego kultu. No i teraz z wdzięcznością śpiewam właśnie ten psalm 138.
O, coś straciliśmy połączenie. No, bardzo serdecznie przepraszamy. Ale tutaj była ta kwestia.
Ale myślę, że ten piękny głos pana Bogusława, który pokazuje nam, że właśnie i dzisiaj Pan Bóg daje nam doświadczyć swojej obecności. I dając doświadczyć tej obecności, pokazuje nam też nasze słabości, nasze upadki, pokazuje nam to, co jest do zmiany. I też słyszeliśmy, jak Pan Bogusław wyraźnie mówił, że tym, który zmienia, jest Pan Bóg. A więc Pan Bóg nie tylko nam pokazuje, gdzie jest problem, ale też nam pomaga zmienić to. naprawić. I całe szczęście, bo gdyśmy próbowali o własnych siłach, to pewnie byśmy nic dobrego nie zrobili.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto się do nas dozwonił?
Krzysztof, Krzysztyna.
Panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Pan, Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać za te czytania i za komentarze. Tak, no powołanie jako świecki jest to powołane do czego? No do życia dobrego, ale oczywiście z Bogiem, do tego, aby żyć na chwałę Bożą poprzez dobre uczynki, które by ludzie widzieli i powiedzmy chwalili Pana. Także a z tych dzisiejszych czytań to te słowa wypłyną na głębie, chcę zapamiętać na dłużej i to rozumiem w ten sposób, że powiedzmy jak jest te wet za wet odpowiadam komuś, powiedzmy tam podejmuję kłótnie i jakieś tam nieporozumienia, to wtedy jestem na płyciźnie, czy jestem na brzegu. A na głębie wypłynąć mam wtedy, kiedy właśnie będę umiał przebaczyć, kiedy będę umiał nie konfliktować sytuacji, tylko właśnie wyjść z niej pokojowo i kogoś no właśnie tak zaprosić do dialogu, a nie powiedzmy nie kłócić się. Także a właśnie oczywiście jest to trudne i jest to możliwe dzięki łasce Bożej. Właśnie to, co święty Paweł mówi, czy w psalmie mamy, że łaska Boża, z łaską Bożą potrafimy wypłynąć na głębie, potrafimy hamować jakieś właśnie porozumienia, kłótnie i no i właśnie czynić, pełnić dobre czyny, które Pan nam z góry przygotował. Dzięki z Bogiem, z Marią.
Dziękujemy Panie Krzysztofie za to świadectwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję za ten głos. Tutaj padło ważne stwierdzenie, że jesteśmy powołani do tego, żeby naszym życiem świadczyć, naszą postawą, naszymi uczynkami, jak to określił Pan Krzysztof, naszym czasami wyhamowaniem w sporach, w kłótniach. Tutaj ta ważna myśl, zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli nas dotyka jakieś zło, ktoś nas krzywdzi i na to odpowiemy złem, no to nie jesteśmy świadkami Chrystusa. Ale jeżeli będziemy potrafili odpowiedzieć na to dobrem, to wtedy właśnie objawimy się jako świadkowie Chrystusa, jako ci, których Bóg wezwał i ci, których Bóg prowadzi.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam.
Szczęść Boże, ktoś się do nas dozwonił.
Józef, województwo opolskie.
Szczęść Boże, Panie Józefie.
Właśnie się przysłuchuję tej rozmowie. Tutaj wiele z głosów właśnie takich moim zdaniem patrzmy na to wszystko przez Pismo Święte. Przez właśnie to Pismo Święte Bóg nam daje list. Odczytajmy ten list. Każdy ma pewne zasługi dla Boga, jak zrozumie Boga. Nie możemy mówić, ten jest zły. W tej sytuacji my się spotykamy, że możemy pewien, nawet ja jestem człowiekiem, który mógłby zabić człowieka. Byłem w takiej sytuacji. Ja powiem tylko tyle, że nigdy w życiu bym tego nie zrobił, ale w sytuacji takiej zrobiłbym to. Do czego zmierzam? Ja zmierzam do tego, że Pismo Święte ma być podstawą i adorowane w Kościele Świętym. W Piśmie Świętym mamy wszystko. Mamy Jezusa ukrzyżowanego, mamy po prostu całe swoje życie w Bogu utajone. I bardzo lubię, chciałbym się spotkać i porozmawiać na temat właśnie religijnej tutaj przez księdza biskupa i tak dalej, rozumiem prywatnej. I my musimy Polskę chronić właśnie w sposób musimy ukoronować Jezusa na króla Polski. Musimy mieć szacunek z tego powodu, że po prostu my mamy oddać nasz kraj stworzycielowi.
Panie Józefie, ja myślę, że my...
Nie rozumiesz, ja bardzo przepraszam.
Tak, dziękujemy bardzo za ten głos.
Niech ksiądz mnie zrozumie.
Tak, tak.
I proszę mi nie przerywać.
Ale proszę...
Ja wiem, co ja mówię.
Proszę
ja
pana...
chcę, żeby ksiądz mnie zrozumiał. Żebyśmy byli razem w jedności w Jezusie.
Tak jest, ja to rozumiemy, tylko że mamy jeszcze chwilę...
Chwała Panu Bogu i proszę o to, żeby każdy... Każdy, taki jak ksiądz, jak ja i tak dalej, dawał priorytet, jak gdyby przykład wiary w Jezusa i żeby po prostu ludzie do nas gnęli, jak do Jezusa.
Tak jest. Dziękujemy Panu. Pozdrawiamy serdecznie bardzo. Dziękujemy Panu. No myślę, że to przykład życia jest, czerpiemy ze Słowa Bożego. I tu jest to, Jezus jest Królem naszym przez to, że jest naszym Zbawicielem. Ale oddajemy głos księdzu Maciejowi.
Myślę, że z tej wypowiedzi Pana Józefa warto wyciągnąć jedną rzecz. Tam padło takie ważne stwierdzenie, by nie oceniać innych. I taka jest prawda. My nie mamy oceniać innych, mamy patrzeć na siebie. Pan Bóg powołując nas, Pan Bóg objawiając się nam, dotyka nas, naszego życia i On chce naszej przemiany, On chce naszej pracy nad sobą. I to, co możemy zmienić, to nasze życie, to my sami. Innych nie jesteśmy w stanie zmienić.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, już jesteśmy na antenie.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziś za Królowa Polski. Dzwoni Józef z Poznania. Więc proszę Państwa, cieszą mnie takie w ogóle tematy, bo na krągło to oglądam. Nawet jadę, mam w kieszonce radyjko, której słuchawkę słucham na okrągło, bo ja żyję w ogóle wartością i wiarą, w ogóle na które nas to w ogóle przed wszechczasów nauczyła nasza religia chrześcijaństwa w imię Jezusa Chrystusa i Boga, Bogu Rodzicy. Ale Polska teraz przechodzi drogę krzyżową. To wiadomo. I te natchnienie, kto dostał, jakie dostał dyrektor, nasz ukochany ksiądz Rydzyk, i to, co ci panowie robią, to są faryzeusze, to są zdrajcy, to są nie Polacy. I trzeba to jakoś inaczej załatwić.
A pana imię jak jest? Bo ja nie dosłyszałem na początku.
Proszę?
Imię pana, bo mi gdzieś umknęło. Można imię pana...
Ja jestem bardzo choruję, bo jestem...
Rozumiem, ale jak ma pana imię? Powie mi pan, czy nie? Swoje imię, czy pan powie mi?
Józef.
Panie Józefie, ja myślę, że jeśli mogę panu wejść w słowo, kiedy nawet bierzemy Słowo Boże, prawda? Niech pan zobaczy, że Słowo Boże dla nas jest tą odpowiedzią, kiedy medytujemy nad Słowem Bożym, to nie jest jakieś tam słowo, prawda? Słowo Boga, które nam też wskazuje. Święty Paweł też doświadczał trudności, ale doświadczył czego? Nawrócenia, poszedł za tym Słowem Bożym,
tak,
prawda?
Właśnie.
I tym
właśnie.
Musimy też modlić się
właśnie.
O nawrócenie,
na
prawda?
Ukrzyżował Jezusa i oni teraz krzyżują Polskę, naszą Polskę ukochaną.
Znaczy się...
To są ci ludzie naprawdę, którzy ukrzyżowali Jezusa.
Tak
oni
jest.
Się śmieją z nas, oni sobie drwiny robią, w ogóle lekceważą i ignorują
panie Józefie,
wszystkie wartości, które my posiadamy tak, jako my Polacy ukochani i wierzę.
Rozumie pana pytanie, ale chciałbym, żebyśmy pozostali w tym kluczu właśnie rozważania Słowa Bożego z tej niedzieli. Także dziękujemy panu za bardzo za głos.
Tak,
wszystkiego dobrego.
Wiąże,
tak jest. Pozdrawiamy. Na pewno, kochani, ważne jest to, żebyśmy też o tym pamiętali, że oczywiście naród wybrany ukrzyżował Jezusa, ale, co jest ważne, tak naprawdę każdy nasz grzech krzyżuje Jezusa. To też musimy mieć o tym świadomość. I ksiądz profesor dla nas.
Tak jak powiedział właśnie ojciec, Jezus umarł za nasze grzechy, czyli również za moje, za twoje grzechy. Łatwo jest, to już mówiliśmy wcześniej, oceniać innych. Natomiast Pan Bóg chce, byśmy patrzyli na siebie, patrzyli właśnie na nasze postępowanie i umieli dostrzec to, co jest niewłaściwe i potem z Jego pomocą jej to zmienić.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Elżbieta.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto,
ja
prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć, że ta liturgia słowa na piątą niedzielę zwykło, właśnie w głównym jej takim motywem jest właśnie powołanie i ja, refleksja moja taka się budzi właśnie we mnie, jak ja odczytałam i odczytuję swoje powołanie, to powołanie takie jako kobiety, jako matki, żony i babci, ale też i powołanie właśnie w mojej wierze. I też i tutaj mi się właśnie nasuwa takie pytanie, że oczywiście głosić trzeba, ale słowo Boga, nie siebie głosić, nie swoje jakieś pomysły na wiarę, tylko głosić słowo Boga, czyli bardzo skupiać się na tym słowie, właśnie na egzegezie, ciągła modlitwa codzienna i ciągłe rozważanie Słowa Bożego. Oczywiście też do tego potrzebna jest i wiedza taka czysta teologiczna, chodzić gdzieś na to, żeby to słowo właśnie wejść w taką logikę Słowa Bożego. A to jest bardzo trudno, to jest bardzo trudno. I tutaj właśnie to powołanie, na przykład w mojej sytuacji było takie, że ja przed takim wielkim bardzo zakrętem w swoim życiu, przed wielkim załamaniem właśnie Pan mi pomógł, Jezus mi pomógł. Ja za tym takim ruchem poszłam do wspólnoty, poszłam też i uzupełniając wiedzę swoją i właśnie to powołanie swoje jako misję uważam, że mam właśnie głosić Słowo Boże. Nieraz jest tak, że nie martwię się tym, że ktoś mnie czy pokazuje, że jestem fanatyczko, czy że jestem, może nawet ktoś się śmiać ze mnie. Ja to Słowo Boże i świadectwo życia mojego, to co Pan zdziałał w moim życiu, ja to głoszę, nie patrząc na nic. Najciężej jest w rodzinie, ale też tak jest, że wtedy, kiedy upadam, kiedy taka jestem zniechęcona, to właśnie to słowo, na moje słowo, znowu zaczynam, tak jak gdyby od początku wszystko. I to Słowo Boże trzyma mnie przy życiu. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy Pani Elżbieto. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z tą piękną refleksję.
I Pani Elżbieta nam przypomniała o ważnej rzeczy, o której jeszcze dzisiaj nie było mowy, że Słowo Boże powinno być właśnie rozważane we wspólnocie. To jest dla nas właściwe miejsce, gdzie możemy, powinniśmy czytać i rozważać się Słowo Boże. Bo tam właśnie we wspólnocie Pan Bóg w sposób szczególny nam pokazuje, do czego jesteśmy wezwani, ale też wspólnota jest w stanie zweryfikować, na ile to jest od Pana Boga, a na ile to są nasze pomysły, na ile to jest nasze odczytanie, a na ile to Pan Bóg do nas mówi. Dlatego warto włączyć się w życie jakiejś wspólnoty parafialnej i tam po prostu szukać tego, co Pan Bóg do nas mówi. Takie wspólnoty mogą być różne, w różnych parafiach są różne. Natomiast myślę, że w wielu parafiach w Polsce są też tak zwane kręgi biblijne, czyli grupy, które w sposób szczególny gromadzą się właśnie wokół lektury i rozważania Pisma Świętego. Jeżeli są takie grupy, warto się do nich włączyć. Jeżeli ich nie ma, to może warto podpowiedzieć duszpasterzom, żeby takie grupy powstawały. Żeby jak najwięcej osób miało okazję czytać i rozważać Słowo Boże.
I odbieramy kolejny telefon. Pan Michał z Olsztyna, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus.
Halo? No i niestety, pan Michał tyle czekał i coś stracił połączenie. Bardzo nam przykro z tego powodu. Mamy nadzieję, że się panu jeszcze raz uda do nas dodzwonić. Trwamy w naszej audycji szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty z niedzieli 5 tygodnia roku C, najbliższej niedzieli. Jest z nami ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Rozmawiamy o tym naszym powołaniu, o tym, co wypływa ze Słowa Bożego i myślę, że też tak jest, księże, że też budujemy to, co ksiądz mówił na tych naszych, przy wielu parafiach są te takie studia biblijne, prawda, we wspólnocie, co dla wielu ludzi, kiedy ja dziś byłem w parafii jako wikariusz, to doświadczaliśmy z ludźmi odkrywania Słowa Bożego, nieważne człowiek ile ma lat, prawda, czy jest starszy, czy młodszy, to dotyka to słowo, ono pobudza i nieważny jest wiek nasz, prawda? prawda?
Ale to właśnie jeszcze ten wiek powoduje, że w takiej wspólnocie, gdzie są osoby w różnym wieku, mamy w tym momencie możliwość jakby odczytania tego słowa w różnych kontekstach. Bo inaczej dany tekst będzie rozumiał ktoś, kto załóżmy jeszcze gdzieś tam się uczy, jest na studiach, inaczej ktoś, kto pracuje, inaczej ktoś, kto już jest na emeryturze. Także po prostu różne są sposoby odczytania i słuchania Słowa Bożego.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Krzysztof z Łodzi.
Szczęść Boże, Panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Troszeczkę mnie nurtuje w dzisiejszych rozważaniach takie zamknięcie się jakby tylko w czystej teorii, która jednak według mnie nie powinna być oderwana od naszego życia, tak jak Pan Jezus uczył, wypłyńcie na głębię, ale pamiętajcie, że was będą gnębić w imię moje. Czyli jeżeli chrześcijaństwo będzie prześladowane, to czy my wówczas mamy być w niszach, czy jednak również powinniśmy podjąć ten problem? Pomimo czystości Słowa Bożego, czy nie powinniśmy jednak reagować? Tak bym chciał krótko księdza doktora na ten temat. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem. Dziękujemy i już dajmy głos.
Znaczy, zawsze trzeba reagować. Tylko pytanie, czy sposobem głoszenia Słowa Bożego jest walka z innymi? Jeżeli koncentrujemy się na walce z innymi, no to można powiedzieć, jakby oddajemy im bardzo wiele miejsca. Pan Jezus najczęściej głosił prawdę o Królestwie Bożym, a tylko wtedy, kiedy był atakowany przez faryzeuszy, wtedy po prostu bronił swojej pozycji, pokazywał, jak należy postępować. Natomiast ważniejsze dla niego było przekazywanie prawdy o Bogu, prawdy, którą miał do przekazania całemu światu. I my dzisiaj też nie tyle mamy się koncentrować na walce z innymi, na obronie swojej pozycji, ale na tym, by głosić prawdę, którą pokazuje Pan Bóg. Tak bardziej pozytywnie do tego trzeba podejść. Nie negatywnie, nie walcząc z innymi, z całym światem, ale właśnie pozytywnie, pokazując całemu światu, jak należy postępować, jak należy żyć, do czego Bóg nas wzywa.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Ja, Jerzy z Podkarpacia.
Szczęść Boże, Panie Jerzy,
ja
prosimy.
Ja mam akurat pytanie do znawcy Biblii, prawda? I chciałbym usłyszeć, jakby to powiedzieć, wady w sposobie myślenia w stosunku do Biblii, do życia Chrystusowego, mając na uwadze jakąś praktyczną stronę tego w świecie, w którym obecnie ja się znajduję. Niekoniecznie inni ludzie muszą to czuć, ale ja jako Polak, jako katolik, prawda, jak ja się mam czuć w tym świecie? Przepraszam za tremę. Chodzi mi o taką rzecz. Mam na co dzień do czynienia z urzędami, prawda, w których pracują ludzie, którzy są też katolikami. I oni wiedzą, co tam jest złego, na ile ten system oszukuje ludzi, na ile ten system sprzeniewierza nasze pieniądze, prawda? I my, chcąc się wzorować na Chrystusie, musielibyśmy każdy z nas, jako katolik, mieć tak silną i tak wielką osobowość, że ci ludzie przed nami musieliby drżeć i musieliby robić to, co powinni robić jako ludzie i jako zarazem katolicy. Dlaczego my nie możemy wypracować tego w sobie jako osoby wierzące? Gdzie nasza słabość, jeśli chodzi o wiarę i gdzie ta upadłość tej wiary, o której mówił na przykład ojciec rektor Rydzyk parę dni temu, że z chrześcijaństwem się w ogóle walczy na świecie. Dlaczego ma się nie walczyć na przykład w Polsce z chrześcijaństwem, kiedy w Polsce ginie 15 tysięcy kobiet rocznie, to jest małe miasteczko. To nie jest przypadek, to już jest przemysł. I dlaczego żadna z instytucji powołana, stworzona do tego, żeby walczyć z tym, nic nie robi? Gdzie nasze chrześcijaństwo? Proszę księdza, niech ksiądz sam powie, gdzie to nasze chrześcijaństwo jest. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Jurkowski.
Myślę, że tak jak to było już pokazywane dzisiaj, musimy walczyć o siebie. Bo pyta pan, gdzie nasze chrześcijaństwo? Myślę, że trzeba to pytanie lekko zmienić, zapytać, gdzie jest moje chrześcijaństwo? Czy ja żyję jak chrześcijanin? Jeżeli każdy z nas chrześcijan w Polsce, będzie troszczył się o swoją wiarę, no to myślę, że Jezus będzie miał wielu uczniów w tym kraju.
Ten nasz indywidualny wzrost jest bardzo ważny, bo od tego zaczyna się nawrócenie. Najpierw swoje, a później wspólnoty. Świętość jest też indywidualnym zadaniem, ale też świętość jest wyzwaniem dla wspólnoty. Zbawimy się jako wspólnota Kościoła, zaczynając od siebie i promieniując na drugiego człowieka. To nawrócenie, etap nawrócenia, prawda, jest etapem całego naszego życia tak naprawdę.
Tutaj... Tylko jak nic nie zrobimy z sobą,
tak,
to łatwo jest innych oceniać, krytykować, pokazywać im, co oni powinni zrobić, jak oni powinni żyć.
Czy nieustanna praca, prawda? Praca, konfrontowanie się ze Słowem Bożym na co dzień w naszym życiu i dopiero wtedy... I mamy tutaj, prosimy bardzo...
Mogę?
Tak, ojcze, jesteśmy już na antenie, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk.
Cześć, Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica. Słucham i dziękuję serdecznie. Co bym powiedział, właśnie ta Ewangelia, wypływ na głębie. Piękne wypowiedzi, są piękne wypowiedzi ludzi. Myślę, że właśnie to odważne dawanie świadectwa z naszej strony. Pierwsze, mówienie samym Chrystusowi, kocham Cię. To jest to wypłynięcie na głębie. Chcę być z Tobą na całe życie. W każdym momencie mojego życia, nie tak gdzieś odświętnie, tylko że pójdę, że będzie choinka, opłatek, jajko święcone. To nie tak, że jak się obyczaj, taki zwyczaj pójścia nawet do kościoła. Nie. Właśnie osobiste spotkanie to jest jedno, a drugie z tego osobistego spotkania wypływa też dawanie świadectwa. Bardzo odważne dawanie świadectwa, przynależność do Chrystusa. Proszę zobaczyć, w tej chwili walczy się z Panem Bogiem, z Kościołem. Ciągle jakieś wyciąga się sprawy, które są procentowo bardzo, bardzo jakieś takie marginalne, z tego robi się nie wiadomo co. W tych gazetach chociażby patrzę, gdzie zaglądam, znajduję jakichś ludzi, którzy dają antyświadectwo jednego, drugiego człowieka i tak operują nim. Jest ich takich, no iluś tam, no taka grupka, nawet w tych telewizjach, to widać, że ciągle ci sami, którzy negatywnie o chrześcijaństwie, o Panu Bogu, o Kościele. Z naszej strony właśnie to dawanie świadectwa, co mi pokazać, o chociażby Kościół, ile księża robią, ile świeccy robią dobrego. Też o tym powiedzieć, dać świadectwo. Ile dobrego robi, jakie postacie fantastyczne. Jak ci księża co robią. Siostry zakonne, co robią. Niesamowite sprawy. O tym się milczy i tylko tak cały czas anty i anty. Ale to bym musiał rozwijać ten temat. Właśnie odpowiedzią na to, to powiedziałbym nawet nie polemika, sprzeczanie, dawanie świadectwa. Dawanie świadectwa, pokazanie, co? Jaki jest Kościół? Jaki jest Chrystus? Co daje mi Chrystus? Co daje mi Pan Bóg? Gdy pójdę, właśnie to wypłynięcie na głębie, pójście z Nim na całego. Szczęść Boże. Ja może jeszcze tyle powiem. Może już takie praktyczne. Mieliśmy kapitułę teraz. Nie, prawda? Naszą prowincjalną.
I, tak jest.
Kochani, gdyś tak popatrzyło na tą salę, na tych ojców i braci, byli też klerycy, dwóch kleryków, delegatów z seminarium, gdy patrzę, za każdym razem, gdy patrzę na ludzi, którzy idą za Chrystusem, dorośli, i mówię, Boże, ale Ty jesteś wielki, Panie Jezu, ale Ty porywasz tych ludzi. Idą za Tobą dzień w dzień i w różnych krajach, w Polsce, w różnych sytuacjach, w trudnych sytuacjach. Gdyby oni myśleli tylko po ludzku, gdyby oni poszli, zostaliby jakiś zawód, by zdobył firmę, żyłby jakoś tak, mógłby żyć sobie jak pączek w maśle, za przeproszeniem, albo nawet hedonistycznie nastawić się, proszę, a tu jest tacy ludzie, idą na całego. Gdy zobaczyłem, patrzę, tak zdawali świadectwa, zdawali takie sprawozdanie, chociażby obraz, gdzie kto pracuje w tych różnych, na różnych kontynentach i krajach, takimi grupami też mówili. Jakie piękne postacie. Rosja, Ukraina, Białoruś, gdzieś tam jedna, druga Ameryka, Ameryka Łacińska, różne kraje, Europa. Ludzie, ci ludzie oddają się. To jest zachwycające. Zachwycające. Pan Bóg powołuje i ci mężczyźni, niewiasty idą na całego. Dają świadectwo. Właśnie my też wszędzie świadectwo. Spotykam ludzi świeckich. Lekarzy na przykład. No taki dobry człowiek. Ile on dobrego robi. I kocha bardzo Pana Boga. On kocha Chrystusa. I kocha ludzi. Myślę, że to trzeba wyciągać, pokazywać, mówić ludziom, żeby... Bo to jest bardzo ważne. Bo diabeł robi wszystko, żeby to zepchnąć i żeby pokazać, że tylko on, prawda. To widzimy, tu media są bardzo do dyspozycji tego zła. I szkoda też właśnie, trzeba, żeby wszyscy dawali świadectwo dobra, miłości do Pana Boga. Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi. Mówił do nas ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Bardzo serdecznie dziękujemy. A my trwamy w naszym rozważaniu Słowa Bożego, szukając Słowa Bożego. Jest godzina 19:22. Powoli zmierzamy do końca naszego programu. Zapraszamy, może jeszcze jeden telefon nam się uda odebrać. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas dozwonił?
A jestem już na antenie, tak?
Tak, już jesteśmy na antenie. Prosimy bardzo.
Ja odnośnie tego, tej właśnie ojca Rydzyka, który się teraz włączył, jego pięknej wypowiedzi. Chciałam dodać, że kochać Jezusa to kochać drugiego człowieka. To kochać drugiego człowieka. Miłujcie się, jak ja was umiłowałam. I to, jak będziemy to spełniać, to znaczy, że kochamy Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani za ten telefon, za ten też wzór właśnie podążania za Jezusem w miłości, w świadectwie, to co mówił nam ojciec dyrektor i w te wszystkie przykłady naszego życia. Księże Piotrze, księże Macieju, bardzo przepraszam, zamyśliłem się.
Podsumowując nasze spotkanie, myślę, że warto do głosów słuchaczy, za które jeszcze raz dziękuję, dołączyć słowa nauczania ojców Kościoła, którzy komentując rozważaną dzisiaj Ewangelię, udzielają pewnych wskazówek, mogących pomóc nam lepiej zrozumieć jej przesłanie. Ważną kwestią poruszaną przez Grzegorza Wielkiego była sprawa porzucenia dóbr z powodu pójścia za Jezusem. Pisał tak. Może ktoś po cichu sobie pomyśli, cóż takiego albo ile porzucili na wezwanie Pana ci rybacy, oni, którzy niemal niczego nie mieli. W tej jednak sprawie, bracia najdrożsi, powinniśmy raczej ważyć stan ducha niż majętność. Wiele opuścił, kto dla siebie nic nie zatrzymał. Wiele opuścił, kto pozostawił wszystko, jakkolwiek by to było mało. My z pewnością, co mamy, to posiadamy, kochając się w tym. Czego nie mamy, o to zabiegamy powodowani pragnieniem. Wiele porzucił, kto wraz z rzeczą posiadaną wyrzekł się pragnień doczesnych. Posiadanie dóbr było dla ojców Kościoła oznaką niebezpieczeństwa. Widzieli w nich zagrożenie dla rozwoju duchowego. Dlatego Bazylii Wielki uczył w następujący sposób. Wyrzeczenie zaczyna się od porzucenia zewnętrznych rzeczy, takich jak bogactwo, próżna chwała, towarzystwo ludzi, przywiązanie do bezużytecznych przedmiotów. Jeśli więc ktoś ma gorące pragnienie pójścia za Chrystusem, nie powinien dbać już o nic, co należy do tego życia, ani o miłość do rodziców i bliskich, jeśli jest ona sprzeczna z wezwaniem Pana. A inny z ojców Kościoła pisał, Może ktoś zapyta, czy nie mogę więcej miłować bogactwa i podobać się Chrystusowi? W tym względzie apostołowie dali nam lekcję, poruszając natychmiast swoje sieci. Nie można bowiem posiadać ziemskich dóbr i całkowicie oddać się ubieganiu o dobra niebieskie. Ukazane stanowisko pierwszych chrześcijan jest bardzo radykalne. Choć jeśli popatrzymy na ich komentarze do innych tekstów ewangelicznych, będzie ono miało łagodniejszy wydźwięk. Stąd prosty wniosek, że moment powołania jest bardzo istotnym wydarzeniem w życiu człowieka i żadne dobra materialne ani więzy międzyludzkie nie mogą go zakłócać. Kolejną kwestią poruszaną przez ojców Kościoła jest ufność pokładana w Zbawicielu. To On jest tym, który działa przez powołanych. To dzięki Niemu dzieją się wielkie rzeczy w ich życiu i przez nich. Orygenes pisał tak. I możemy stwierdzić, jak w krótkim czasie religia ta urosła, czerpiąc siłę z cierpień i śmierci swoich wyznawców oraz ich utraty dóbr i znaczenia przez nich, znoszenia przez nich wszelkiego rodzaju prześladowań. A jest to tym bardziej zadziwiające, iż nawet ich nauczyciele nie są szczególnie zdolni i nie ma ich zbyt wielu. A jednak naukę tę głosi się po całej ziemi. Także zarówno Grecy, jak i barbarzyńcy, uczeni i niewykształceni, przyjmują religijne nakazy nauki chrześcijańskiej. Wynika stąd ponad wszelką wątpliwość, iż nie dzięki ludzkiej sile i działaniu nauka Jezusa Chrystusa nabierała mocy we wszystkich umysłach i duszach z całą wiarą i potęgą. Zbawiciel, działając przez ludzi, czyni wielkie rzeczy. To jest sposób, którym się posługuje, aby dzieło odkupienia mogło przynieść obfite owoce w życiu każdego człowieka. Ponieważ Bóg upodobał sobie posługiwać się ludźmi, dlatego każdy z nas musi odkrywać i realizować swoje powołanie. Na tej drodze niech wskazówką i zachętą będą dla nas słowa błogosławionego Jana Pawła II, skierowane do młodzieży zgromadzonej w Lednicy w 2001 roku. Duc in altum. Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was. Wypłyń na głębie. Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie. I nowo wypłyń na głębie. Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie bój się. Wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Bóg nie potrzebuje statystów, ale aktywnie działających uczniów, aby przez nich prawda o Bożej miłości mogła ogarnąć cały świat.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu doktorowi Maciejowi Basiukowi, adiunktowi na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderatorowi dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej, za przybliżenie nam niedzielnych czytań, za tą egzegezę, za odpowiedzi dla słuchaczy i to piękne podsumowanie. Dziękujemy za ten czas wspólnie spędzony na antenie Radia Maria.
Bóg zapłać wszystkim.